podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry. Ja się nazywam Adam Zehenter, jest ze mną Adam Celarek.
Cześć, witajcie.
I dzisiaj znowu w formule dwóch Adamów podcast podsumujemy sobie poprzedni tydzień. A jeszcze na koniec tego wstępu przypomnę, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Fundacja eSports World Cup. I powiedz mi, ci, którzy widzą nas, w sensie oglądają to z materiałem wideo, zobaczą w tle za nami choinkę.
Tak jest.
Jak długo u ciebie się trzyma choinkę w domu?
Oj, trudno powiedzieć. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o choinkę, to ja toczę z domownikami walkę od lat, bo powiem szczerze, nie jestem fanem żywej choinki w domu i raczej wolałbym widzieć albo jakąś po prostu sztuczną. To nawet nie kwestia tego, że choinka mi jakoś przeszkadza, tylko zawsze czułem jakiś taki smutek na wieś tym, że drzewko zostało ścięte po to, żeby zwiędło chwilę później u mnie. Proponowałem choinkę w doniczce, no ale jeszcze się nie przyjęło. A ile czasu spędza u mnie w domu? No, zwykle to wygląda tak, że przyjeżdża jakoś mniej więcej na Wigilię, a bywa wypraszana z salonu gdzieś w okolicach początku lutego. Chyba tak klasycznie.
Czyli dość. Dosyć długo, no ale u mnie to nawet potrafiła jeszcze parę miesięcy po Wigilii stać, bo zawsze w domu lubiliśmy choinkę, żywą choinkę, w sensie już nie żywą, nie, no, niestety, ale...
Ładnie pachnie choinka.
Ładnie pachnie, ma w sobie no, ten taki autentyczny, prawda, jest to prawdziwa roślina, to jest sympatyczne. Przepadałem z kolei nigdy za plastikowymi, więc...
Znaczy też nie byłem fanem, ale wychodziłem z założenia, że może z dwojga złego lepiej. Chociaż też wiem, że potem to są choinki w ogóle hodowane też specjalnie pod ten cel, że to jest jakiś tam specjalny szczep. I...
No tak, pewnie tak. No ale tak, to taki tak. Mały, bo chciałem tylko
nawiązać... Mała dygresja na początek.
Chciałem do tego nawiązać, bo sam zresztą widzę w nagraniu tą choinkę z tyłu, więc zastanawiałem się, jak długo jest u ciebie choinka. Dzisiejsze pierwsze w tym roku, w 2024 roku, podsumowanie poświęcimy mocno temu, co może się wydarzyć w tym roku.
Tak jest.
Ale nie tylko, bo zaczniemy od świątecznych gier, tak?
Dokładnie tak.
W co grałeś w święta? Masz jakieś takie w ogóle świąteczne gry?
To jest dobre pytanie. Mam wrażenie, że to jest rzecz, którą chyba wiele osób, u wielu osób zaobserwowałem w internecie, że Skyrim jest taką świąteczną grą. Wydaje mi się, że to jakby te klimaty północy, Tamriel, śnieg jakby dobrze wpływają. Mimo, że od lat święta w Polsce raczej nie bywają białe, to przynajmniej możemy sobie jakiś substytut tego podróży po Skyrim zaoferować. Co poza tym, że powróciłem do Skyrima, grałem w Laika, Age Through Blood. Pamiętam, że wspominałem ci chyba o tej grze jakiś czas temu. Przy okazji soundtracku.
Tak. Ale nie bardzo wiem, co to jest. Więc...
To jest ciekawa gra, która została zapowiedziana w zeszłym roku, chyba na Summer Game Feście. I jest to Metroidvania, taka dość klasyczna pod względem konstrukcji Metroidvania, ale Metroidvania na motocyklu. Obserwowana z boku, z perspektywy wymiarowej, Metroidvania, w której jeździmy na motocyklu i troszeczkę jak w tych wszystkich pochodnych Elastomani musimy balansować, a oprócz tego strzelać i unikać platformować, unikać przeciwników. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale zaskakująco trudne. Ciężko skupić się na balansowaniu jednocześnie motocyklem, bo wiadomo, tak jak w większości gier właśnie typu jakieś Trails, właśnie Elastomania, o której wspominałem wcześniej, no wywrócenie się głową do góry skutkuje od razu śmiercią głównej bohaterki, więc no jest to ciekawe doświadczenie. Dużo jest tam też ciekawych mechanik na zasadzie na przykład tego, że broń przeładowujemy robiąc backflipa. A jedną z podstawowych umiejętności przeładowujemy, czy odnawiamy, robiąc front flipa, więc to też trochę zmusza do jakiejś takiej, powiedzmy, zabawy. No i świetny soundtrack, o którym wspominałem.
Okej, okay, brzmi fajnie. Ja grałem z kolei w świetną polską strategię Against the Storm. Mm-hmm. Przynajmniej to jest jedna z dwóch gier, w które grałem właśnie w okresie świątecznym. Nie powiedziałbym, żebym grał celowo. Nie mam chyba świątecznej gry takiej czysto osobiście. Ludzie mają świąteczne filmy, wiadomo, jakiegoś Kevina. Wiem, że są na przykład moją taką świąteczną, powiedzmy, literaturą swego czasu była opowieść Wigilijna Dickensa.
No tak, tematycznie bardzo pasuje.
To fakt. Ale właśnie co do gier nie mam, zgrałem Against the Storm, bo w sumie świeżo co wyszło, bo to jest grudniowa premiera po jakimś tam czasie rozwoju w wczesnym dostępie. Bardzo ciekawej, bardzo oryginalnej gry strategicznej, z takim mocnym survivalowym zacięciem.
Uh-huh. Troszkę roguelike'owej.
Troszkę roguelike'owej, tak, ponieważ budujemy kolejne osady i mamy cel osiągnąć w tych osadach. Celem jest jakby dostarczyć tam ileś razy temu naszemu centrum, chyba królowej konkretnie, jakieś tam wykonać dla niej zadania, powiedzmy, i przeszkadza nam w tym otoczenie, czyli właśnie trzeba zbudować system ekonomiczny, który nam pozwoli na przykład stworzyć to, czego domaga się od nas władza, ale to nie zawsze jest proste, tam jest duży element losowości, jak będziemy rozbudować każdą z tych wiosek. No i kiedy to zrobimy, to osiągamy sukces i budujemy kolejną, zmierzamy tak naprawdę w kierunku jakichś tajemniczych punktów na mapie, które... I to jest cała ta meta gra, do której jeszcze w ogóle nie doszedłem, mimo tego, że 10 godzin w sumie w grze już spędziłem, ale bardzo ciekawa gra, ładna, taka nietypowa.
Taka Warcraftowo... Tak. Warcraftowa, taka trochę w klimacie Warcrafta 3, taki specyficzny styl graficzny, który może się podobać faktycznie.
Tak, i fajna i pomysłowa, przede wszystkim bardzo oryginalna. Ale to nie jest jedna gra, w sumie zacząłem też grać, nie wiem dlaczego, może dlatego, że jest zimno, pada i tak dalej, zacząłem grać w Uncharted 4.
Ciepłe, tropikalne klimaty.
Tak, żeby sobie przypomnieć po prostu, jak znakomitą grą Uncharted 4 jest. Jest we Francji takie muzeum w Sèvres. To było takie muzeum, czy jest muzeum, w którym się przechowuje miary, wzory miar. Czyli co to znaczy metr? Kiedyś nie było wiadomo, jak inaczej wykazać, czy masz dobry metr, czy nie.
Idealny metr, idealny kilogram.
Więc trzymano w różnych, nie wiem, na przykład ważnych miejscach, w dużych miastach przechowywano właśnie wzory miar. I typu jeden kilogram albo jeden metr. I właśnie w Sèvres się przechowuje te jakby zachowane tego typu wzory. I gdyby Muzeum Sèvres poszerzyło swoją jakby usługę również na wzory innych typów rzeczy, typu na przykład gry komputerowe, to myślę, że takim wzorem, przynajmniej dla mnie, gry akcji było właśnie Uncharted. Niekoniecznie 4, ale jakby cała seria może w ten sposób, bo ona w sumie pomijając jedynkę, to kolejne odsłony są już bardzo do siebie podobne i trzymają bardzo równy poziom.
Zgadzam się.
Więc czwórka pozwoliła mi odwiedzić, przynajmniej na razie, Madagaskar między innymi, bo jestem w okolicach Madagaskaru, gdzieś chyba w połowie gry już zmierzam do pirackiego raju, czy też nie raju, zobaczcie jak to tam wyszło, różnie to bywa z tym. Odwiedziłem parę fajnych miejsc, ale też mroźną i deszczową Szkocję, więc ogólnie rzecz biorąc bardzo fajna gra, bardzo przyjemnie się w to gra i fantastycznie ją sobie odświeżyć po paru latach.
Ładnie się też zestarzała, bo pomimo paru lat na karku.
Powiedziałam, że się zupełnie nie zestarzała, znaczy wygląda lepiej niż wiele współczesnych gier i myślę, że będzie bardzo długo jeszcze
czuć
wyglądać.
Czuć było, że tam była właśnie ta first party magia Sony, wyciskamy z konsoli wszystko co się da.
Zwłaszcza, że to jeszcze jest gra, która otrzymała jako aktualizację do PS5 w jakiejś tam wersji od razu rozszerzonej, można to kupić wraz z tą taką boczną troszkę odsłoną, która się nazywa Lost Legacy, więc można w takim pakiecie kupić. W każdym razie na PS5 wygląda to znakomicie, chociaż ja nie grałem na PS5, tylko na PS Portalu, czyli na tym takim streamującym, powiedzmy, Switchu, który można sparować ze swoją konsolą PS5, więc na razie trzymam się twardo grania na PS Portalu. Ty miałeś jeszcze jedną grę świąteczną.
Oj tak, to była tak zwana walka z nałogiem. Nie wracamy na szczelinę przepływaczy, niestety wróciłem na szczelinę przepływaczy. No cóż mogę powiedzieć, no pomimo powiedzmy specyficznej społeczności i specyficznym jakby sentymencie, może tak się wyrazić, jakim wiele osób darzy League of Legends, no jest to dla mnie dalej chyba podstawowa gra do grania z kolegami. Nie mamy pomysłu na grę, chodźcie, idziemy na ligę.
No tak, znacie, wiecie jak to działa, nie trzeba się do niczego uczyć, jakby po prostu można odpalić i zagrać.
Dokładnie tak.
No spoko. No to takie nasze świąteczne gry były i jeżeli macie jakieś swoje świąteczne gry, chcielibyście się nimi pochwalić albo nam powiedzieć o nich, albo cokolwiek innego, to napiszcie w komentarzach o tym, w co lubicie grać w święta. Albo w co grywacie święta, bo wiem, że na przykład ktoś w redakcji, Maciek na przykład, mówił, że ma taką tradycję, że właśnie w Uncharted okazuje się, też grywa 1 stycznia danego roku.
Może okaże się, że Uncharted, podobnie jak Skyrim, jest jakąś tradycją świąteczną dla wielu osób.
Może szerszą. Z kolei Iza, która jest wielką miłośniczką gry Thief, między innymi, która gra we wszystkie te mody, siedzi w tym community wokół złodzieja zbudowanym, no to oczywiście zaczęła od grania w Thiefa i konkretnie w tego moda, który wyszedł w grudniu, wyszedł taki wielki, gigantyczny mod, z tego co rozumiem, to on jest na jakieś 20 godzin z hakiem, jak nie więcej. To jest mod, który wygrał zresztą tytuł, gracze ogłosili go w głosowaniu najlepszym modem roku. No i właśnie on dodał chyba 10 czy ileś tam misji i to jest bardzo rozbudowane.
To był mod do pierwszego FIFA, prawda?
Tak.
FIFA tego Gold, którego teraz...
Tak. Więc jakby są też takie właśnie gry, jakby jest to chyba taki, to co łączy te nasze, powiedzmy, tradycje, no to jest jakiś element sentymentu. Dlatego podejrzewam, że wiele osób na przykład może odpalać gotika w świątecznym okresie. Tak, jakieś Baldury, te pierwsze dwa, powiedzmy.
Teraz może też trójkę.
No tak, tak, na pewno trójkę, bo zrobiliśmy sobie taki arkusz w redakcji, kto gra. I w tym arkuszu właśnie Baldur na razie rządzi, jeżeli chodzi o liczbę osób, które odpaliły w styczniu już, czyli w ciągu tych, bo nagrywamy to w czwartek, więc w ciągu pierwszych trzech dni, to już chyba z 5 czy 6 osób w redakcji w Baldura grało. Nie jestem jedną z nich, ty też nie, ale myślę, że szybko to nadrobimy. W każdym razie ja tak.
Ja również.
Bo to jest mój plan, między innymi. Dobra, ale wracamy w takim razie do 2024 roku. I zaczniemy, może zrobimy to w takich trzech segmentach, czyli powiemy sobie, czego można oczekiwać od Sony w 2024 roku, czego możemy oczekiwać od Microsoftu w 2024 roku i czego możemy oczekiwać tak szerzej w 2024 roku od branży, tak. Zaczynamy od Sony, więc czego możemy oczekiwać od Sony? Niewiele. Niewiele.
Będzie na pewno wolniejszy rok niż poprzedni, więc możemy się spodziewać raczej, powiedzmy, jakiegoś takiego bardziej podtrzymywania, powiedzmy, jakiegoś tempa, chociaż no też patrząc po liście tytułów, które mamy tutaj, są to albo kontynuacje, mamy też jeden remake, właściwie remaster, dość kontrowersyjny swoją drogą. Parę mniejszych tytułów, średniobudżetowych tytułów.
Tak, bo generalnie o samym hardwareze, jaki Sony nam może zafundować w tym roku, powiemy w trzecim segmencie. Tak, więc to na razie wyłączamy, ale zmierzamy w czwarty rok PlayStation 5 i zaczynamy go teoretycznie z wysokiej, powiedzmy z wysokiej nuty, ale tak naprawdę to jest takie oszustwo, bo to jest remaster The Last of Us 2, czyli gry, która w ogóle wygląda jeszcze lepiej niż Uncharted 4.
Tak, więc wygląda świetnie. No to były absolutnie ostatnie soki wyciskane z tego, co tak PS4 może zaoferować.
Więc szczerze mówiąc, ja tutaj nie sądzę, żeby różnica wizualnie była zauważalna, jeżeli, nie wiem, grasz sobie po prostu. To znaczy, wiadomo, że na screenach, na powiększeniach, na porównaniach to będzie robiło jakąś tam różnicę. To The Last of Us 2 z PS4 i The Last of Us 2 z PS5.
Podbite
będą tam jakieś różnice. Tak.
Pewnie podbite odświeżanie.
Ale odświeżanie już chyba było podbite, tak mi się wydaje.
Tak?
Tak mi się wydaje,
chyba
ale nie jestem pewien.
Chyba na PS4 Pro było jakieś chyba?
Albo na 5. W każdym razie, bo nie miała, nie było wersji na PS5, bo oni ewidentnie czekali, żeby tą wersję wypuścić od razu jakby z dopłatą, bo żeby tą wersję dostać, to trzeba zapłacić ekstra. Mhm. Przy czym Sony oferuje tam jeszcze dodatkowe tryby. Tam jest jeden tryb hordy, chyba są dwa dodatkowe tryby.
Jeszcze chyba tryb survivalu?
Tak, jakieś takie dwa tryby. Więc to są takie dodatki, w gruncie rzeczy zbędne, jeżeli chodzi o tak mocno fabularyzowaną, singlową grę, ale okej, jest to jakieś tam. Więc jakby zaczynamy teoretycznie z The Last of Us 2, no ale w praktyce to jest to samo The Last of Us 2, co było, tylko ze paroma tam kosmetycznymi poprawkami oczywiście, no i tymi dodatkowymi trybami.
Rzecz raczej dla ludzi, którzy jeszcze w The Last of Us 2 raczej nie grali.
Tak,
albo chcą wrócić.
Dokładnie, ale to jakby nie jest trudno mówić o jakimś wielkim hicie, to znaczy, no bo to jest po prostu stara gra.
Też dużo kontrowersji, powiedzmy sobie szczerze, wokół, powiedzmy, tak szybkiego wydania remastera.
Tak, jest to, no, bardzo dziwna decyzja, żeby remasterować
dosyć
grę,
dziwne,
która po prostu wygląda lepiej od większości produkcji, jakie można odpalić gdziekolwiek. Więc tak, zdecydowanie jest to dziwna decyzja, no ale tak się zaczyna. Tak naprawdę będzie miało jeszcze, łącznie z tym The Last of Us, 3 duże tytuły na razie, o których wiemy Sony. Największym tytułem, który Sony wypuszcza swoim własnym, takim ekskluzywnym, jest druga część takiej reimaginacji Final Fantasy VII, bo nie jest to do końca remake, znaczy nie jest to zupełnie remake, bo fabuła zaczyna się zmieniać i zaczęła się zmieniać już w pierwszej części.
Jest mocno też rozbudowywana, są pewne wątki dodawane, rozbudowywane, też troszeczkę inaczej pacing idzie tej całej gry, jest...
Tak, zdecydowanie idzie, tak, bo jakby to, co się rozgrywało na 25 godzinach, czy tam mniej więcej, czy może 30 godzinach w tym Final Fantasy VII remake'u,
to jest
było...
jakaś jedna trzecia gry może?
Tak.
Oryginalnego Final Fantasy VII.
Więc jakby tutaj wychodzimy wreszcie z Midgaru, otwiera się przed nami świat, no i otwierają się możliwości reinterpretacji tej historii, zmian różnych wielkich zwrotów akcji, słynnych zwrotów akcji, które się w Final Fantasy VII rozgrywały. W każdym razie to chyba będzie największa premiera na konsoli Sony, taka ichniejsza, bardzo mocno powiązana z fanami Sony, bo to jest seria, którą fani Sony bardzo cenią, lubią i na pewno tę grę bardzo czekają.
prawda. To jest gra popularna nawet w Polsce, o której mówi się głośno, a należy pamiętać, że prawdopodobnie na Zachodzie, gdzie jakby penetracja rynku właśnie przez Square Enix i PlayStation była mocniejsza swojego czasu, to Final Fantasy VII jest olbrzymią marką. Jest sama w sobie, nie mówię już nawet o całej serii Final Fantasy, tylko sama siódemka konkretnie. Ta kultowa część z PlayStation 1, no to jest olbrzymia rzecz, więc tak. Możemy spodziewać się, że będzie o tym tyle głośno.
Będzie o tym głośno, więc to będzie największa premiera. Druga premiera taka duża, no to jest Rise of Ronin.
Tak.
Team Ninja, czyli specjaliści od trudnych gier akcji.
Od Ninja Gaidenów.
Tak, bardzo, bardzo trudnych gier. Trudniejszych od Soulsów, zdecydowanie, ale również od...
Z trudnych trochę w inny sposób też często.
Tak, ale jakby niektórzy... Znaczy ja akurat nie grałem Ninja Gaiden, ale uchodzi to za bardzo, bardzo, bardzo trudną serię. Jest też, są to też twórcy Nioh na przykład, czyli takiego Souls-like'a powiedzmy, z dużą ilością własnych dodatków. Z tego co pamiętam, tam były takie trzy pozycje, które się przyjmowało w trakcie walki, czyli można było mieć ten swój miecz wysoko, średnio albo nisko, co jeszcze komplikowało walkę.
Ta gra z tego co pamiętam, że była troszkę szybsza niż Souls'y.
Była trudna. Ja chwileczkę pograłem w Nioh.
Ale też jakby tak dynamicznie czysto była, to jest też taka szybsza, taka bardziej powiedziałbym plastyczna.
W każdym razie nowa gra Team Ninja to jest Rise of Ronin. To jest gra akcji, która się rozgrywa w bardzo ciekawym okresie w Japonii, który z jakiegoś powodu stał się w ogóle popularny w grach w tym momencie, bo to jest koniec XIX wieku, czy raczej połowa XIX wieku, chyba druga. I to jest okres, kiedy Japonia wychodzi z kilkusetletniego takiego zamknięcia.
Tak.
Zamknięcia, które dokonało się chyba, dobrze pamiętam, w XVI wieku. I,
trochę narzuconego im tego otwarcia przez Stany Zjednoczone.
Oni się najpierw zamknęli sami, istniał sobie szogunat i ten szogunat coraz gorzej funkcjonuje. Pojawiają się Amerykanie, bombardują porty i domagają się otwarcia Japonii na świat. Domagają się, bo chcą zarabiać oczywiście na handlu, chcą mieć jakieś kontakty z Japonią, ale mają w tym po prostu własny interes. I to będzie między innymi chyba też to, w każdym razie upada wtedy ten szogunat i powstaje cesarstwo. To cesarstwo, które upadnie pod koniec II wojny światowej, więc to cesarstwo się rozpoczyna właśnie i Japonia się zaczyna dynamicznie modernizować.
Tak.
I to jest taki okres w związku z tym jakby taki ciekawy, bo jest takie zderzenie średniowiecznej Japonii z XIX wiekiem, z pojawiającą się industrializacją, z fabrykami.
Tak, rzecz, która na przykład bardzo mi się rzuciła w oczy, nie wiem, czy pamiętasz trailer. Bardzo ciekawie wyglądało, że mieliśmy właśnie przedstawioną jakąś tam walkę na broń białą, walkę katanami, a chwilę później mieliśmy bohatera strzelającego z broni palnej.
Tak.
Właśnie bardzo ciekawie to wyglądało. Mieliśmy też właśnie, z tego co pamiętam, też jakieś miasta były tam pokazane. To było takie dość interesujące. Właśnie takie zderzenie, powiedzmy, takiej tradycji z ówczesną, XIX-wieczną nowoczesnością. To wygląda dość zachęcająco.
Tak, to bardzo ciekawy okres i tak jak mówiłem, modny w grach znowu, bo jest to druga gra, która się w krótkim czasie pojawia właśnie w tej XIX-wiecznej Japonii przełomu. Poprzednia to była Like a Dragon Ishin.
Tak.
To też się właśnie, zresztą tam się pokrywają postaci, jeżeli chodzi o historyczne postaci w obu tych grach, to jest ciekawe. Więc jakby dla fanów historycznych gier w japońskim settingu myślę, że gratka. I myślę, że to może być duża gra, ale no właśnie, ostatnia taka duża, jakiej dzisiaj będziemy mówili, o których wiemy, bo jest jeszcze oczywiście szansa, że coś wyskoczy z zupełnym zaskoczeniem, ale raczej byśmy chyba oceniali to na niewielkie...
Tak, no bo na co możemy liczyć? Za wcześnie jeszcze prawdopodobnie nad nową grą Insomniac, bo premiera Spidermana była dopiero co, więc raczej nie możemy się spodziewać gry tego rozmiaru od tego dewelopera. DS2, The Stranding 2.
Tak, to może być to. Death Stranding 2 to jest jedna z tych gier, które mogą się pojawić. Gra już powstaje od paru lat chyba.
Tak,
więc
ale
to jest ten moment.
Wciąż enigma, nie wiadomo. Jeżeli tak, to wyskoczy nagle.
Może to będzie gra, która będzie jakby przy okazji powiązana z PlayStation 5 Pro na przykład i będzie w jesienią jako taki tytuł ciągnący tą konsolę, ale do konsoli, tak jak już mówiliśmy, wrócimy w kolejnym segmencie, w sensie w trzecim, a jesteśmy przy pierwszym. Kto tam jeszcze? Naughty Dog. Na pewno Naughty Dog nic nie wypuści. Naughty Dog wypuszcza właśnie remaster i myślę, że to tyle.
Ja sobie tu pozwolę jeszcze wtrącić, zapisam sobie jeszcze jedną grę. Może pamiętasz chyba taki względnie mały tytuł w kontraście do tych, o których mówiliśmy wcześniej, czyli Pacific Drive. Mieliśmy chyba póki co tylko jeden, właściwie taki teaser. Nie było tam za dużo gameplayu. Gry od chyba nowego studia, z tego co kojarzę. Ono się bodajże nazywa Ironwood Studios. I gra została nam przedstawiona jako właśnie coś z pogranicza takiego horroru, trochę takiego science fiction, trochę takiego Lovecrafta czułem, w którym z perspektywy pierwszej osoby, z tego co przynajmniej zrozumiałem z materiału, przemierzamy w takim starym kombiwanie północno-zachodnią część Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie ten Pacific Northwest. No i spotykamy się z jakimiś takimi dość podejrzanymi i nadprzyrodzonymi wydarzeniami. Mnie, szczerze mówiąc, trailer był klimatem. Ja uwielbiam właśnie tamte tereny północnego zachodu Stanów Zjednoczonych.
To ma jakiś taki kingowy klimat
trochę
też?
Tak, właśnie taki
bo dużo książek Kinga się rozgrywa, mam wrażenie, bo to jest gdzieś tam Maine, tam chyba też jest.
Nie, Maine jest z drugiej strony, to jest Waszyngton.
A, dobra, bo ty mówisz o drugiej stronie.
Waszyngton, kanadyjska British Columbia.
Tak, dobra.
Te klimaty, Oregon.
To tam się rozgrywało z Days Gone, o ile dobrze pamiętam.
Chyba tak.
Tak mi się wydaje.
Chyba tak.
Bo to jest niedaleko tam, gdzie jest studio, ono jest właśnie to Bend Studio. Oni
są z Seattle albo z Portland?
Wydaje mi się, że to są te okolice, tak.
Tak.
No. I oczywiście grunge, tak? To jest też
ten
region.
Najbardziej, okay. No Seattle, stolica.
Stolica grunge'u, tak.
Także bardzo ciekawy klimat, właśnie mamy dużo, poza właśnie tymi wszystkimi nadprzyrodzonymi, kingowymi elementami. Trochę mi się z mgłą kojarzyło. Oglądałeś albo czytałeś mgłę?
Nie.
Kinga. Wydaje mi się, że tam klimat był dosyć zbliżony. Mieliśmy jakieś takie tajemnicze potwory wyłaniające się gdzieś, powiedzmy, z jakiejś ciemności czy z mgły. Mało wiemy na ten moment. Nie do końca wiadomo, jakby czym w ogóle będzie ta gra. Natomiast
Pacific Drive,
dokładnie. Nie wiadomo dokładnie, czego możemy się spodziewać, ale klimat mnie kupił. Więc będę śledził zdecydowanie.
Tak, jest jeszcze takich parę mniejszych tytułów, które wyglądają fajnie. Foam Stars. Tak.
Splatoon od Sony.
Tak, dokładnie. No to jakby Splatoon od Sony, czyli jeżeli nie wiecie, to jest taka po prostu wesoła strzelanka z Splatoon, która wyszła na konsolach Nintendo, zrobiła niesamowitą furorę. I ona polega na tym, że się maluje za pomocą takich pistoletów na farbę, prostu obszar. I zadaniem graczy z danej drużyny jest po prostu pomalować jak najwięcej przestrzeni.
Tak. Możemy strzelać do siebie nawzajem, ale to nie jest główny cel
tak.
gry.
Jak ktoś za dużo strzela do przeciwników, to zazwyczaj przegrywa i się skupia. Nie o to chodzi w tej grze, tylko chodzi właśnie o to, żeby wiedzieć, gdzie należy. Najlepiej to w ogóle znaleźć pusty fragment mapy i go wymalować, przeciwnicy go zignorowali.
No, na pewnym poziomie jakby rozgrywki na pewno. Myślę, że bardziej zaawansowani splatonowcy pewnie mają już jakieś tam swoje zaawansowane strategie.
Tak, jest coś takiego jak Baby Steps, to wygląda bardzo zabawnie i śmiesznie. To jest gra od twórców, gra się nazywa Getting Over It. I to była taka gra bardzo śmieszna.
Oparta na fizyce.
Tak, w której na pewno ludzie mogą kojarzyć nawet nie z tytułu, co bardziej z tego, że jest to koleś, który siedzi w takim, nie wiem, wielkim garnku, powiedzmy, albo w takim, nie wiem, jak to nazwać, taki, w każdym razie w takim, no, garnku, powiedzmy. I ma młotek i za pomocą tego młotka chwyta się różnych rzeczy i próbuje się wspiąć na górę. To była bardzo popularna wśród streamerów gra.
Tak, dokładnie.
Na YouTubie była bardzo popularna, no była cholernie frustrująca, bardzo trudna, oparta na fizyce. I te Baby Steps to jest właśnie coś w tym stylu, zresztą robione przez ludzi związanych z tą grą między innymi i w sensie The Getting Over It i to wygląda na bardzo trudną grę, która trochę z ciebie kpi, na gameplayu to jest, widzimy tam człowieka.
Sam tytuł z nas kpi.
Tak. I to rzeczywiście się robi takie baby steps i jakby wyzwaniem jest wejście na przykład na niewielkie obłocony jakiś fragment pagórka, więc jakby to może być jedna z takich gier, o których będzie głośno przez jakiś czas, pewnie będą ludzie też ją streamować, więc będzie też jakby miała taki wokół siebie duże zainteresowanie stworzy. Tak.
Jeszcze tak na sekundkę wrócę do Foam Stars, pozwolę sobie wrócić. Czy kojarzysz może, czy zostało przedstawione właściwie, na czym polegać będzie Foam Stars? Czy to będzie tak samo jak w Splatoonie, że trzeba zamalować?
Wydaje mi się, że podobnie, tak. Ale
chyba coś w tym stylu. No tylko oczywiście używamy piany, jak sam tytuł wskazuje.
Tak, ale chyba coś podobnego.
No, chyba coś podobnego.
Dla mnie to jest w ogóle dziwne, że po tym wielkim sukcesie, jakim było właśnie Splatoon, że w zasadzie nikt nie wziął się na zrobienie multiplatformowej gry tego typu. Że nie ma takiej gry, tak jak na przykład, też na przykład długo nie było Smasha, które byłby spoza Nintendo, nie? Tu się pojawiły te gry.
Pojawiły się Rivals of Ether, się Multiversusy.
Tak, ale dopiero, ale w sumie późno, wiele lat po tym wielkim boomie, że nikt nie zrobił
Platform Fightera.
Tak. I tak samo na przykład...
Znaczy, na pewno jakieś takie gry były, tylko prawdopodobnie zdobyły jakiejś takiej dużej popularności.
Tak, ale podobnie, znaczy troszkę podobnie było, myślę, z Mario Kart. Też przez teraz na przykład zresztą się pojawiło wiele klonów Mario Kart. Były klony.
Był Crash.
Był Crash, tak.
Nie Crash Team Racing, tylko Crash Nitro.
Coś tam, tak. Tak. Ona ma taki dziwny tytuł.
Ale było. To coś tam. Tak. Ale wiadomo co, gra na PS1 w każdym razie. Dostała remake niedawno.
Tak, dokładnie. Więc jakby nie, to nie znaczy, że nie było, ale wydaje mi się, że Mario Kart miało najwięcej.
Tak.
Ale na przykład właśnie, dlaczego Splatoon nie dostał tego typu gry właśnie na innych konsolach? Dlaczego nie zrobiono po prostu klona tej gry? To jest dla mnie zawsze taka zagadka,
że... Nintendo zawsze bryluje właśnie w takich typu w specyficznej rozgrywce, więc może po prostu ludzie bali się wstępować w miejsce, gdzie mamy...
No tak, tak, tak. No ale... Powstaje wreszcie, tak? Więc będzie...
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Więc będzie, tak. Więc będzie jakiś tam Nintendo klon, powiedzmy, tej rozgrywki. No i jeszcze Silent Hill 2, czyli też taka bardzo mocno łączona z serią, czy z Sony seria od polskiego dewelopera krakowskiego, od Bluebird Team, tak? Będzie ten remake i bardzo jesteśmy go ciekawi. I to też będzie jakieś tam wydarzenie w świecie fanów Sony.
Nie mam jeszcze chyba dokładnej daty, ale no to jest szansa, że to może wyjść w tym roku.
Tak, ale właśnie co do tych dużych studiów, które tego, czego byśmy oczekiwali od Sony, wielkich gier, od tych uznanych, słynnych deweloperów, no to tu raczej nie ma czego oczekiwać, bo oni są po prostu zajęci czym innym. I jeszcze chyba to będzie trwało, tak jak wymienialiśmy paru, no nie wiemy na przykład, co robi Sucker Punch, który możliwe, że robi Ghost of Tsushima 2 na przykład, to bo prawda. To miałoby największy chyba sens, jak już się udało zbudować takie IP mocne.
Tak, zresztą na fakt, że chyba jedynka sprzedała się całkiem nieźle i tak. Była względnie, powiedzmy, takim medialnym i wśród graczy sukcesem.
Tak, to był taki Ubisoftowy otwarty świat, który nie zebrał tyle hejtu, od co zazwyczaj Ubisoftowy otwarty świat zbiera.
On był dużo subtelniejszy, mam wrażenie, niż Ubisoft.
Tak, ale jakby ta formuła jednak była wzięta. Oczywiście, że był jakby był ciekawszy. Mnie się na przykład strasznie podobał sposób, w jaki były prowadzone te dialogi. One były tak jak z japońskich filmów, takich klasycznych.
Tak,
i w ogóle
jak trochę jak u Kurosawy, nie?
Tak, i ten tryb, który można było włączyć filmowy właśnie w stylu Kurosawy, żeby była czerń i biel tylko. I ta walka oparta na jednym trafieniu, które zabija przeciwnika, super. I...
Czy ja dobrze pamiętam, że tam nie było de facto drogowskazu, tylko wiatr prowadził bohatera?
Tak,
to była,
tak.
Tak, to było w głosu słyszałem.
Też to było fajne, że można było ten wiatr jakby po tym wietrze się... On ci kierował, nie?
Świetna rzecz.
To było dużo fajnych. I jakby pytanie brzmi właśnie, czy to już jest czas, czy na przykład właśnie nie będzie to jakąś na przykład międzyplatformową grą Ghost of Tsushima 2, bo to może potrwać jeszcze trochę, zanim wyjdzie. W każdym razie nie wiemy, co robi twórca, czy też deweloper, który stoi za Returnalem, dajmy na to. Days Gone zrobiło studio Band, o którym wspominaliśmy. Też nie wiemy. Wiemy, że pracują nad takim swoim nowym IP.
Pracują nad swoim IP. Days Gone chyba było takim średnim sukcesem, z tego co pamiętam.
To jest taka dziwna sytuacja, bo
tak
z jednej strony...
Tak, mam wrażenie, po wyjściu na PC-ta. Dużo osób ją polubiło na PC-tach.
Ja jestem w ogóle po stronie tych ludzi, którzy ją polubili na premierę.
Od razu, tak.
Ja ją recenzowałem, chyba 8,5 wystawiłem tej grze. Mnie się bardzo podobała. Ona się rzeczywiście trochę wolno rozkręca. Jest naprawdę duża, więc trochę trzeba poświęcić czasu, żeby polubić te postaci. No i oczywiście ona ma bardzo specyficzny setting. To znaczy, to może być taki setting, który kogoś może odrzucać. Motocyklowy, taki rock'n'rollowy setting. Mnie się to podobało, no bo to jest jakby gra, no właśnie, mówiłeś dzisiaj o swojej grze świątecznej na motocyklu, no to jest gra motocyklowa, tak? Na której się poruszasz motocyklem, której zbierasz paliwo do tego motocykla, bo mu się kończy i tak dalej. No i oczywiście otwarty świat, zombie i ciekawa mechanika takich wielkich hord.
Przelewających się i goniących bohatera.
Tak, ona była taka, powiedziałbym, ja bym ocenił na 50% jej wykorzystanie i potencjału, bo z jednej strony wow, że na PS4 można tyle atakujących przeciwników pokazać i że to działa i że nie zażyna konsoli, a z drugiej strony mało było miejsc, gdzie rzeczywiście to miało jakiś większy sens. Są takie gameplaye, można zobaczyć sobie na przykład, jest takie jedno miejsce, gdzie jest taka horda i rzeczywiście tam jest masa przeszkód, które można wykorzystywać, różnych obiektów, które można wykorzystywać walcząc z tą hordą. Tu coś na nich zrzucić, tu czymś ich przyblokować i to wygląda super rzeczywiście, bo przebiegasz na przykład pod jakimiś belami drewna, strącasz to, co je podtrzymuje, one spadają padają, więc ta horda uderza w to, zaczyna się przez to przelewać, przeskakiwać.
Tak, tu jeszcze rzucimy jakąś bombę w sam środek.
Tak, i to rzeczywiście super wyglądało, ale takich miejsc, gdzie można było to w ten sposób fajny jakby wykorzystać, gdzie to po prostu nie było tak, że biegnie na ciebie tłum ludzi, a ty po prostu uciekasz, odwracasz się, rzucasz bombą, strzelasz, uciekasz, gdzie to na otwartej przestrzeni po prostu nie było tak fajne.
Tak.
Więc to było tak wykorzystane moim zdaniem nie w pełni, jak mogło być. Może to była kwestia konsoli, ciężko powiedzieć.
Może trochę ograniczeń sprzętowych, to prawda. To już był mniej więcej koniec życia PlayStation 4.
Tak, tak. Ale nie dowiemy się, czy Bend by zrobiło to lepiej w drugiej części, bo drugiej części nie będzie. Nie było Sony zadowolone z tej gry. Może ona rzeczywiście zbyt droga była w produkcji. Ciężko powiedzieć, ale nie sprzedała się w sposób, który by satysfakcjonował włodarzy firmy. W związku z tym drugiej części mieć już nie będzie. Ale tak, raczej nie należy się niczego spodziewać. Jest też oczywiście Bluepoint Games, które tworzy te super remake'i dla Sony.
Tak jest.
Ale też nie wiemy, czy coś robi, czy należy się czegoś spodziewać. Ja myślę, że nie. Myślę, że to jest taki moment, w którym Sony wygrywa już dosyć znacząco tą generację, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol, to niewątpliwie. Bo już nie pamiętam dokładnych cyfr, bo gdzieś krążą cyfry w internecie, ale Sony jakby prowadzi. Nie udało się Microsoftowi odbić jakby tego konsolowego pierwszego miejsca.
Chociaż trzeba też pamiętać, że ta generacja jest o tyle dziwna, że Microsoft nie wiem, czy do końca chce w ogóle prowadzić tą wojnę dalej. Oni mimo wszystko chyba postawili mocno na swój statek o tytule Game Pass.
Tak, i jakby taką multiplatformowość i to jest jak najbardziej racja. Nie, to nie zmienia faktu, że Sony z kolei, które trochę rywalizuje z tym Game Passem, bo przecież w tym momencie ma już własny abonament.
Tak.
Który się nazywa PlayStation. On się nazywa PlayStation Plus.
Chyba. Select? Coś
Nie. Premium albo.
Właśnie, jest kilka tych tierów.
To jest zabawne, bo się śmialiśmy w którymś podcaście jakiś czas temu, że po prostu te nazwy się już tak dużo jest ich, one są tak podobne do siebie, że łatwo się po prostu
tak,
pogubić.
Te przymiotniki często się wymieniają, że tu jest Ultimate, tu jest jakiś plus, tu jest coś złote, tu srebrne.
Tak, dokładnie. Ale więc jakby sam zresztą mam ten abonament, więc jakby mam.
Korzystasz, ale nie pamiętasz z czego.
Dokładnie, tak. Ale więc jeżeli chodzi o Sony, to nie zmienia faktu, że wygrywając tą konsolową wojnę, może sobie trochę odpuścić. Może zacząć myśleć o kolejnej generacji.
Albo przynajmniej o pół generacji.
Tak. I jakby sobie to powiedzieć, dobra, to jest rok, w którym zbieramy siły, nie spieszymy się, wypuścimy parę tytułów, tych, których mówiliśmy, nie potrzebujemy więcej. Na razie spokojnie. I tak będziemy sprzedawać, będzie PS Pro, które zboostuje sprzedaż. Prawdopodobnie będzie PS Pro, które zboostuje sprzedaż, więc jakby myślę, że tu nie ma się czego spodziewać. Kto wie, może nawet przyszły rok też będzie taki gorszy. Myślę, że w pewnym momencie Sony też będzie sobie mówiło o tym, że pewne gry warto zostawić sobie na sam koniec generacji, tudzież na nową generację. Tak zrobiło poprzednio.
Tak jest.
Przy PS4 wyszły te wielkie tytuły właśnie na sam koniec
przy
generacji.
PS3 zresztą też. Przypominamy, że The Last of Us wyszło chyba w tym samym roku, w którym debiutowało PlayStation 4, w 2013, prawda?
Tak. I chyba tak. I
chyba tak.
No więc to jest dobra strategia i myślę, że oni będą powoli zaczynali myśleć w tym kierunku, że którą z tych gier pozwoli ci powstawać na tyle długo, żeby właśnie na koniec generacji zdążyła, ale nie wcześniej, nie?
Tak, nie wypalić za wcześnie.
Dokładnie. To co, to tyle Sony.
Microsoft.
Microsoft teraz. Microsoftcie pewnie powiemy mniej, ale może nie, zobaczymy. Co tam sobie wynotowaliśmy? Giery sobie na początek wynotowaliśmy, więc...
Mamy Stalkera.
Tak.
Stalkera, o którego troszeczkę się boję, powiem szczerze. Stalker, który ze względu na trudną sytuację deweloperów, ukraińskich deweloperów, możemy się domyślić, że cały proces tworzenia gry znacznie skomplikował się w ostatnich kilku latach. Pomimo tego, że studio, z tego co pamiętam, przeniosło się w większości do Pragi, Czech, do Pragi, to trzeba pamiętać, że jakby jest to duży problem dla deweloperów, ich sytuacja w ich kraju, więc ja trzymam dalej kciuki, natomiast fakt, że dalej nie mamy jakiejś konkretnej dniowej daty premiery, a jeden takie powiedzmy dość surowy marzec 2024.
Już 24,
trzeba się przyzwyczajać.
Dokładnie.
Trochę mnie niepokoi. Mimo wszystko, mieliśmy w zeszłym roku kilka materiałów promocyjnych, do takich dłuższych, również takich z gameplayem, więc może niepokoję się na zapas, ale bardzo chciałbym zobaczyć Stalkera 2. Czekam na tę grę, więc to może być też tytuł, który... Może nie będzie to system seller, bo mimo wszystko Stalker jest w kontekście, powiedzmy, globalnym, raczej niszowym tytułem, popularnym w Europie zdecydowanie, szczególnie w Europie Wschodniej, natomiast na pewno może zachęcić o kilka osób, czy to do zakupu konsoli, czy do zakupu Game Passa.
Nie, to na pewno. No to jest duży tytuł. Rozumiem niepokój, ja nie wiem, czy się niepokoję, znaczy tak, trochę się martwię, chciałbym, żeby to wyszło, o może w ten sposób.
Ja
bardzo dopinguję, uważam, że sytuacja jest bezprecedensowa w ogóle w historii. To jest w ogóle zabawne, bo mówiliśmy w ostatnim podcaście, gdy podsumowaliśmy gry z 2024 roku, że na tej liście, gdy wybraliśmy sobie z Maćkiem jakieś tam gry, to aż dwie gry miały kontekst wojenny. Aż dwie gry odnosiły się nie treścią bezpośrednio, bo obie te gry nie mają w zasadzie nawiązań do wojny.
Tylko bardziej zapleczem.
Zapleczem, ale też powiedzmy przesłaniem. Myślę, że zarówno w Stalkerze, jak i tutaj akurat była Indika, taka rosyjska gra, która jest krytyką rosyjskiej kultury, tak ją twórcy przedstawili, kultury podległości, uległości, pełnego zaufania dla autorytetów, władzy i tak dalej. Więc jakby obie te gry miały właśnie ten kontekst i jakby fajnie, chciałbym, bardzo zależało mi na tym, żeby się udał Stalker. Nie wiem, teoretycznie gra powinna wyjść w tym roku, no bo jeżeli premiera marcowa się okaże zbyt optymistyczna, to jest jeszcze sporo czasu na przenoszenie gry, więc...
Tak, no mamy jeszcze kolejne 3 kwartały, więc...
Tak, więc jakby tutaj gdzieś miejsce jest. Mam nadzieję, że siedzący przed tabelkami excelowymi właściciele Microsoftu mają gdzieś tam jednak w pamięci, że twórcy są w bardzo specyficznej sytuacji i jakaś ulga i jakieś inne, a nie czysto takie materialistyczne podejście do tego, co robią, byłoby
należy
wskazane.
Się,
tak, więc, ale czy tak jest? Ciężko powiedzieć.
Ciężko powiedzieć, no ale miejmy nadzieję, że premiera się uda. Z drugiej strony wolę też, żeby faktycznie premiera została przeniesiona o kilka miesięcy, czy tyle, ile faktycznie potrzeba, i żeby gra faktycznie wyszła w takim stanie, w jakim
jasne.
Wymarzyli sobie deweloperzy.
Nie chcielibyśmy tutaj z żadnego cyberpunka, czyli tego, że gra, która ma super potencjał, ma znakomitą historię, no wychodzi za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie wyszła na konsolach już poprzedniej generacji, czy na PS4, na Xboxie One, gdzie po prostu była średnio grywalna, żeby nie powiedzieć, w zasadzie była niegrywalna.
Tak.
I to był absolutny skandal. A co do tego nie ma żadnych wątpliwości, więc no, nie chcielibyśmy, żeby się tak wydarzyło i trzymamy kciuki, ale to jedna z większych gier. W ogóle Microsoft ma, myślę, jednak większy tutaj jakby siłę tych gier. To znaczy, za chwilę możemy sobie to porównać, ale co tam jeszcze mamy u Microsoftu?
Evout. Ciekawy tytuł.
Ciekawy tytuł. I to jest gra, która wygląda trochę jak Skyrim, chociaż Skyrimem nie jest.
To prawda. No, trzeba mimo wszystko brać pod uwagę, że zabrał się za nią Obsidian.
Tak.
Czyli osoby, które mają doświadczenie, powiedzmy, z ala betestowymi RPGami.
Tak.
Twórcy świetnego Fallouta New Vegas. Według mnie osobiście najlepszego Fallouta, tego nowożytnego. Post Fallouta 3.
Tak.
Betestowego, czy post-betestowego. Fantastyczna gra. Pamiętam, że to był dla mnie chyba najlepszy trailer z wszystkich, które ukazały się w... To był The Game Awards chyba 2021, albo 2020. Wyglądał świetnie. Bardzo czekam na RPGa właśnie akcji z pierwszej osoby. Jak lubię Skyrima, to nie mam ochoty, to chyba podchodzi do niego enty raz i chętnie zagramy w coś innego. Oczywiście nie możemy oczekiwać, że to będzie dokładnie The Elder Scrolls. Też
bo nawet nie będzie, chociażby pod tym względem, że gra nie ma otwartego świata. Ona będzie przypominać prawdopodobnie najbardziej Outer Wilds
To jest zupełnie inny tytuł.
Inny tytuł, bardzo dobry podobno, nie skończyłem, ale taki indyk. A Outer Wilds to jest taki Fallout w kosmosie w wykonaniu właśnie...
Obsidiana.
Fallout w kosmosie. A, powiedziałem na odwrót.
Tak.
Gry, tak? Okej, okay. No właśnie, one się podobnie nazywają. Outer Worlds.
Tak.
To jest ta gra Obsidianu, która jest takim Falloutem w kosmosie. I to będzie trochę podobne, tylko że to będzie z kolei jakby fantasy. To jest w ogóle świat, to jest akurat dla mnie dobra wiadomość, że to nie jest jakiś tam wymyślony na nowo świat, tylko to jest świat, który już miał dwie gry duże RPG, czyli Pillarsy. Więc jakby tam jest już zarysowane tło fabularne. Jeżeli ktoś grał w Pillarsy, to w ogóle będzie miał łatwe wejście w ten świat i to jest super. Ciekawe... Tylko, że tam nie będzie właśnie tego otwartego świata. Ja się zastanawiam, jak oni sobie z tym poradzą, szczerze mówiąc, bo w Outer Worlds to działało. To działało, bo to były różne planety na przykład, więc to, że
tak,
to były
takie
różne...
takie półotwarte światy, że mieliśmy tak. dużo otwartych segmentów, tak. ale zamkniętych w ramach, powiedzmy, właśnie planet.
Tak, ale to miało sens, bo to była planeta. Ale tak. jak to zrobić w świecie fantasy, żeby to nie gryzło, żeby to nie było po prostu chamskim loadingiem kolejnej lokacji? Może a może jakiś... po prostu będzie to chamski loading kolejnej lokacji i tyle. Będziemy się po prostu przenosić między nimi. No ale to nie zmienia faktu, że gra zapowiada się fajnie, bo Obsidian jest na fali, robi dobre gry ostatnio. Pentiment to jest absolutnie znakomity indyk. Co tak prawda jest. Się troszkę wolno rozkręca, ale jest kapitalną grą. Chociaż, no mówię, wygląda trochę też jak jakaś przygodówka point and click, którą w zasadzie jest, ale sposób, jaki jest napisana ta gra, jest jedną z lepiej napisanych gier ostatnich lat, myślę. A to jest mocne stanowisko, bo jest dużo kandydatów tutaj do tego tytułu, od Disco Elysium poczynając, dajmy na to. I więc jakby Obsidian jest na fali i myślę, że to może być fajna gra.
Zgadzam się i czekamy. Premiera w kwietniu, prawda? Z tego, co pamiętam.
Nie pamiętam, ale chyba tak.
Chyba w kwietniu. Jak coś, to nas ktoś poprawi.
To nas poprawcie, tak.
Hellblade 2.
Tak, też znowu duża gra. Duża gra, bo wygląda niesamowicie wizualnie. Prawdopodobnie będzie mieć niesamowity klimat, jeżeli biorąc pod uwagę też muzykę.
Muzyka w Hellblade 1. Doskonała rzecz.
Tak.
Niesamowity klimat.
No i warto zauważyć, że w Hellblade 2 jest, muzykę będzie robił zespół Heilung, który tak tworzy bardzo klimatyczną, taką nordycką muzykę.
Neofolkową.
Neofolkową,
właśnie.
Taką dziwną bardzo, która myślę, że będzie znakomicie pasować do tego typu szalonego settingu, jakim jest w ogóle Hellblade, do tej takiego onirycznego, mrocznego świata, który właśnie w tej grze jest pokazany. Tak, dokładnie, więc to jest taki ostatni z tych dużych tytułów, chociaż niekoniecznie, bo dajmy na to, Microsoft nakupował na przestrzeni lat masę studiów.
Dużo marek też
kupiło. Dużo marek, tak, więc jakby akurat od Microsoftu możemy oczekiwać różnych tutaj zaskakujących zapowiedzi tak. albo czegoś.
Może nagle wyskoczy coś, jak, nie wiem, czy pamiętasz, początek zeszłego roku, gdzie pierwszy kwartał upłynął właściwie pod znakiem Hi-Fi Rush, które tak. było malutkim tytułem, który wyskoczył znikąd, zapowiedziany i wydany tego samego dnia. Także biorąc pod uwagę, ile studiów w tym momencie jakby podlega pod Microsoft, to myślę, że taka sytuacja mogłaby się powtórzyć.
No dokładnie. Ale z takich dużych rzeczy to na przykład w grę wchodzi ze znakiem zapytania Indiana Jones.
Tak, gra z Indiana Jonesem.
Tak, które robi Machine Games, które jest odpowiedzialne za...
Wolfensteina.
Tak.
Nowe Wolfenstein.
Tak naprawdę ostatnią dużą grę, którą wypuściło Machine Games, to był Wolfenstein 2, który wyszedł w 2017 roku, więc jakby trochę tego czasu minęło po drodze. Owszem, w międzyczasie mieliśmy też tego Wolfensteina koopowego, tak, który został bardzo źle odebrany, ale to była trochę mniejsza gra, więc jeszcze jakby to jest taki moment, w którym rzeczywiście może już coś się pojawić tak. od nich i to byłoby takie zwieńczenie.
Ciekaw jestem, jak deweloper w ogóle poradzi sobie po tych, powiedzmy, wszystkich pierwszoosobowych, bardzo arcade'owych strzelankach, jak poradzi sobie z... No, chyba, że też po prostu pójdą w tą formułę przy okazji Indiana Jonesa. Chyba nie znamy dokładnie szczegółów.
Chyba nie.
Wiemy tylko, że będzie gra z Indiana Jonesem. No tak, zobaczymy. Tak.
No i co? I Microsoft oczywiście w tym roku prawdopodobnie powypuszcza do Game Passa gry ze swojego największego i najnowszego nabytku, czyli z Activision Blizzard. Czyli możemy się spodziewać na przykład Diablo 4 w Game Passie, spodziewać, nie wiem, World of Warcraft w Game Passie, możemy się spodziewać, nie wiem, może Call of Duty na przykład tegorocznego w Game Passie.
Myślę, że jest na to duża szansa.
Więc pytanie oczywiście brzmi, jak wyglądała ta umowa w kontekście Call of Duty i przejęcia Activision, bo możliwe na przykład, że Call of Duty nie trafi do Game Passa, może to był jeden z warunków zawarcia tej umowy, tego nie wiemy. Generalnie chodziło o to, żeby doszło do tej umowy przejęcia, no to pewne urzędy różnych państw miały wątpliwości w kontekście monopolu, jaki mógłby Microsoft przyjąć.
I jakby w Wielkiej Brytanii i troszkę w Kalifornii też.
Tak, i jakby między innymi tam zostały zawarte takie ugody z Sony, które dotyczyły Call of Duty. Między innymi tego, że Call of Duty nie stanie się grą na wyłączność.
I będzie dalej pojawiać się na platformach Sony.
Tak, więc jakby pytanie brzmi, czy też jakby może to jest kwestia też Game Passa. Co nie zmienia faktu, że duże gry, takie jak właśnie Diablo 4, czy nie wiem, może Warcraft, się powinny pojawić w Game Passie. Więc na pewno będzie Microsoft wokół tego robił duże wydarzenie. Więc to jest jakby Microsoft. Mnie się wydaje, tak jak patrzę sobie na te tytuły, że one wyglądają mocniej niż tytuły Sony, bo w zasadzie z Sony mamy jeden duży tytuł, czyli Final Fantasy VII Rebirth.
I potencjalnie
drugi
Rise of
taki,
Ronin.
Tak, potencjalnie Rise of Ronin, ale to może być jednak taki tytuł troszkę mniej hitowy. No i poza tym mamy już raczej mniejsze rzeczy.
Tak.
A w przypadku Microsoftu mamy i dużego, przynajmniej w Polsce, Stalkera, i to Avowed, i Hellblade, a może jeszcze właśnie Indiana Jonesa. No i do tego jeszcze dojdą te gry duże, które się pojawią w Game Passie, więc dla użytkowników tego ekosystemu Microsoftego to też będzie super sprawa. Jeśli ktoś do tej pory nie grał w Diablo, albo nie grał, nigdy nie testował, nie wiem, Warcrafta, no to jakby będzie miał okazję prawdopodobnie się pobawić.
To prawda.
I możemy przejść do trzeciego segmentu, tak powoli jest. Też już pewnie ostatniego dużego segmentu w naszym dzisiejszym podsumowaniu, czyli w ogóle tego, co się wydarzy w przyszłym roku w branży gier.
Czego możemy się spodziewać.
Tak, i co przewidujemy. Więc będziecie mogli nas łapać potem za rok.
Tak, i
za słowo.
A nie mieliście racji.
Tak.
No to musimy pamiętać, że to są mimo wszystko często bardzo, bo to będą często jakieś mocno jakby insynuacje i jakieś takie, powiedzmy,
jasne,
domysły.
Ale domysły mniej lub bardziej. Myślę, że jednak troszkę bardziej staraliśmy się wybrać takie rzeczy, które będą są bardziej realistyczne. O, może w ten sposób. I myślę, że tak.
W jakiś sposób usytuowane w rzeczywistości.
Z punktu widzenia graczy to myślę, że będzie rok hardware'owy przede wszystkim.
Jest na to duża szansa.
Tak, bo najprawdopodobniej w 2024 roku wyjdzie nowa konsola Nintendo.
Albo przynajmniej zostanie zapowiedziana.
To
chociaż
na pewno. Myślę, że już to na pewno zostanie, tak, zapowiedziana. Że jeżeli nie wyjdzie jesienią, chociaż szczerze mówiąc ciężko mi sobie wyobrazić, czemu Nintendo miałoby nie wypuścić tej konsoli właśnie jesienią. Owszem, Switcha wypuszczono w marcu, czy w kwietniu, jakoś tak. Więc to był inny wybór, ale to też była nowa konsola, która nie miała żadnej marki.
I to
była eksperymentem trochę.
I też to było, powiedzmy, po takim dość chudym okresie, jakim było panowanie Wii U, które no dość marnie.
Brak tego panowania, tak, to było takie.
Przędło.
Tak, no nie, to była nieudana konsola, więc jakby warunki są teraz inne, teraz jakby wchodzi Nintendo w zupełnie inne jakby okolicznościach, że to jest moment, w którym to oni rządzą.
Są na szczycie.
To oni są na szczycie, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol. To jest ich jeden z największych hitów w historii w ogóle konsol, jeżeli chodzi w ogóle w historii gamingu. Switch. Jeżeli to będzie Switch 2, czyli jakaś tam odświeżenie i kontynuacja tego, co zrobili, to ja bym się spodziewał jednak, że będzie to, to już nie będzie tego klasycznego motywu, że zaczynasz z brakiem biblioteki. Myślę, że wtedy po prostu była biblioteka ze Switcha, tak samo jak było w przypadku PS5 i PS4, tak samo jak było w przypadku Microsoftu, że już się zmieniły czasy, już to nie może być tak, że wychodzi konsola i musisz od nowa budować swoją bibliotekę.
Tak, Switch miał na początku, przypomnijmy, żeby nie wiem, może jakieś 4-5 gier.
Tak, tych takich dużych, no i masę jakichś takich indyków okropnych, które wychodziły, ale faktycznie nie było w co
ale
grać.
Ale jakby ci deweloperzy first party szybko jakby nadrobili, zapełnili, powiedzmy, tę dziurę, jaka była spowodowana właśnie, powiedzmy, średnim sukcesem Wii U, i faktycznie Switch szybko odbił się i stał się bardzo fajną maszynką też do tytułów nie tylko od Nintendo.
No zdecydowanie tak, do takich małych indie tytułów bardzo, bardzo
doskonała
fajna
konsola.
Gra. Tak. I właśnie, no i mnie się wydaje, że, bo oczywiście tu jest zawsze znak zapytania w stylu, Nintendo jest znane z tego do tej pory, że zasadniczo nie kopiowało swoich konsol. To
nie.
Znaczy, nawet
to
jeśli je kopiowało, to miała jakąś jednak mocną zmianę. Na przykład mała zmiana, przy stosunkowo mała zmiana była między 2DS-em a 3DS-em.
W sensie
nie 2DS-em, DS-em i 3DS-em, tak.
Ale mimo wszystko
bo
było
to było
3D.
Dalej, to dalej była konsola, którą się otwierało, która miała dwa ekraniki i miała gimmick w postaci 3D, które w ogóle większość, dużo osób wyłączało, bo było drażniące dla oczu na przykład, więc niektórzy w ogóle tego nie lubili i to można było po prostu wyłączyć jednym stryknięciem. Mhm. Więc generalnie to był trochę DS,
ale,
tylko że
ale bardziej plus 3D.
Tak, ale jakby tutaj była niewielka ta zmiana.
Ale trzeba też pamiętać, że mimo wszystko DS sprzedał się absurdalnie dobrze.
Tak.
Więc być może będziemy mieli powtórkę.
Tak.
Switch, który sprzedał się również absurdalnie dobrze, może doczekamy się po prostu odświeżenia jakby motywu Switcha.
Ja jestem ciekaw, czy rzeczywiście Nintendo tym razem spróbuje z jakimś gimmickiem, z jakimś pomysłem ciekawym, nietypowym, bo no na przykład w przypadku Wii U to był tablet, który dostawaliśmy wraz z konsolą, który był drugim ekranem. W przypadku Wii to były ruchome kontrolery. Tak. Teoretycznie w sumie obie te rzeczy są w pewnym sensie elementem Switcha, to znaczy Switch sam w sobie jest tabletem. Nie można go co prawda używać wraz z konsolą podpiętą do telewizora, ale jest tabletem, ma te kontrolery, które pozwalają używać ich w bardzo wygodny sposób do różnych takich gier sportowych, Switch, czy jakichś takich casualowych.
Trzeba też pamiętać, że Switch mocno jakby ujednolicił też portfolio Nintendo. Wcześniej mieliśmy faktycznie to twarde rozszerzenie. Mieliśmy konsole domowe od czasów NES-a i mieliśmy konsole przenośne tam od czasów Game Boya, czy nawet Game & Watcha wcześniej.
Nawet Game & Watcha, dokładnie.
Dokładnie, a Switch ujednolicił, ujednolicił to wszystko.
To jest też argument za tym, że jeżeli by Nintendo, że pewnie zagra konserwatywnie. Jakbym miał obstawiać, co zrobi Nintendo, to powiedziałbym, że to będzie raczej Switch 2. Może właśnie z jakimś gimmickiem,
tak.
Może rzeczywiście z jakimś 3D, nie wiem, może z jakimś VR-owym połączeniem, jakimś VR-ową pierdołą, którą będzie się dało łatwo podpiąć, nie wiem.
Zwróć proszę uwagę, że Nintendo zawsze jakby szło bardziej konserwatywnie po tym, jak coś im się udało. Kiedy Nintendo 64 nie wypaliło, no to poszli w GameCube, czyli robimy napęd na płycie. Kiedy Wii się udało, zrobiliśmy Wii U, czyli de facto Wii, ale z czymś dodatkowym. Kiedy Wii U się nie udało,
zrobiliśmy Switcha.
Switcha, który jest trochę ewolucją, ale mimo wszystko drastycznym jakby zmieniem...
Tak. Sposobu używania, możliwości i tak dokładnie. Dalej. Inna sprawa, że też w ogóle nastała era handheldów. Ja jestem z tego powodu zachwycony, bo bardzo lubiłem zawsze handheldy, ale żyjemy w czasie, w którym handheldy są super popularne, bardzo gorące. Zresztą Nintendo w zasadzie rozpoczęło ten trend.
Tak, nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze parę lat temu mówiło się, że handheldy umarły, takie klasyczne
tablety
typu
je zabiją,
Vita,
że komórki
3DS-y.
Je zabiją.
Tak, że zabiją to komórki, że tylko rynek mobilny i właściwie już nic dalej.
Tak, i się okazało, że to jest nieprawda, bo
mamy
wyszło.
Switcha.
Tak, wyszedł Switch i to było to zagranie Nintendo takie z cyklu. My się niczego nie boimy, robimy zupełnie coś awangardowego, nietypowego.
Co prawda 3DS dobrze się sprzedawał i jakby był mimo wszystko sukcesem, natomiast no, Switch był jakby posunięciem trochę dalej tego pomysłu.
Tak, bo to była ta duża konsola.
To była duża konsola, którą możesz wziąć do pociągu, czy ze sobą gdzieś.
Dokładnie i dlatego to jest to, że ponieważ jest teraz Steam Deck, każdy duży twórca hardware'u robi swojego Steam Decka, jest masa retro konsolek, że jest ten trend konsolkowy, ludzie jednak chyba lubią mieć dostęp do konsol w różnych miejscach i dlatego mi się wydaje, że to też jest kolejny argument za tym, że Switch 2 jest dobrym pomysłem, bo raz, że się wszystkie te argumenty, które mówiłeś wcześniej, plus jeszcze to, że ten trend cały czas trwa i opuszczanie go przez Nintendo, które w sumie go rozpoczęło na nowo w tej nowym, odświeżonej wersji, powiezmy,
mogłoby być
trochę dziwnym.
Bez sensu.
Tak, wydaje mi się trochę dziwną decyzją.
Nintendo lubi podejmować czasami dziwne decyzje, ale...
Lubi. Za to zresztą lubię Nintendo.
Tak, dokładnie. To jest zawsze coś ciekawego.
Nigdy nie wiadomo, co zrobi Nintendo.
Dokładnie.
Ale tak jak ja bym miał obstawiać, to bym powiedział, że raczej w tym roku jesienią wyjdzie Switch 2. A jeśli nie, to już na pewno będziemy mieli konkrety i początek przyszłego roku, w sensie 2025.
Ja właśnie zagram troszeczkę ostrożnie i powiem, że w tym roku dowiemy się, co otrzymamy. A otrzymamy to prawdopodobnie najpierw po początku przyszłego roku. I to jest jakaś taka moja predykcja.
Okej, to zobaczymy, kto ma rację. Dokładnie.
Kiedyś zweryfikujemy.
Jeśli mówimy o konsolach, to myślę, że jest duża szansa, że wejdziemy w ten rok również z dosyć dużą rywalizacją, bo zarówno Sony, jak i Microsoft pracują nad swoimi półgeneracyjnymi odświeżeniami swoich konsol.
Mid-generation refresh, tak.
I
często to było określane.
Weszliśmy w czwarty rok życia, czy wchodzimy w czwarty rok życia konsol tej generacji, czyli PS5, Xbox Series X i Series S. I to jest moment, w którym w poprzedniej generacji pojawiły się ulepszone wersje, więc w sumie dlaczego nie miałaby się pojawić w tym momencie mniej więcej ulepszone wersje? Wydaje się, że z takich przecieków to wyglądałoby to tak, że Microsoft pracuje nad dwoma ulepszonymi konsolami,
tak,
czyli
mamy nawet chyba jakieś tam nazwy.
Tak. Nazwę kodową Brooklyn.
Brooklyn i Elite.
Tak. I jakby Brooklyn to ma być ta duża konsola,
a Elite
ma być tą mniejszą i one się gdzieś pojawią. Przecieki, które bo jakby wyciekły swego czasu dokumenty z Microsoftu, a chyba sam Microsoft je w ogóle opublikował, bo on je opublikował przy okazji tej właśnie sprawy dotyczącej
One zostały upublicznione jakby...
Przez Microsoft.
Tak, bo to, jakby to było jakby konieczne ze względu jakby na prowadzoną podówczas jakby...
Chyba, wydaje mi się, że akurat tu popełnili błąd, bo tam po prostu wypuszczono ileś maili, ale przy okazji były tam również plany dotyczące przyszłych gier, przyszłych planów i tak dalej. W każdym razie,
tak.
W teorii byłoby tak, że jedna wyjdzie wcześniej, druga później, czyli najpierw wyszłaby ta słabsza, czyli ten S, powiedzmy dzisiejszy, X, czyli ta mocniejsza konsola, wyszłaby gdzieś pewnie jesienią. Z kolei Sony wypuściło już swoją odświeżoną wersję PlayStation 5 w tym roku, w sensie 2023 roku.
Zmniejszoną.
Troszeczkę zmniejszoną, która jest nazywana Slim, chociaż chyba nie jest Slimem.
To nie jest chyba oficjalna nazwa nawet.
Nie jest właśnie.
To jest chyba właśnie jakiś taki przydomek bardziej przez społeczność, tak, przez graczy.
Tak, bo to jest, bo przez to, że jest mniejsza, tak?
I to nawet nie tak dużo, to jest chyba jakieś 15%.
Właśnie niewiele jest. To wygląda bardziej po prostu jak tak zwana wersja 2, to znaczy zazwyczaj po iluś latach funkcjonowania hardware'u się po prostu go troszkę poprawia. Tak. Są jakieś tam znane problemy, które ten hardware ma i można je rozwiązać, na przykład, nie wiem, z wiatrakiem, wiatraki zbyt głośno działają albo coś tam. Nie mówię, że tak jest w przypadku PS5, tylko po prostu można to po iluś latach już dojść do pewnych wniosków, więc to wygląda trochę na tego typu odświeżoną wersję. Mhm. Co nie zmienia faktu, że ja myślę, że też możemy się spodziewać tego PS5 Pro po prostu w tym roku.
Chociaż powiem ci szczerze, że ja troszeczkę zwątpiłem w PS5 Pro w momencie, kiedy zapowiedzieli Slima i nie zapowiedzieli PS5 Pro w tym samym momencie. Ja zakładam, szczerze mówiąc, jeżeli, to oba te sprzęty zapowiedzą jednocześnie. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz zapowiedź PS4 Slim i PS4 Pro, tego hamburgerowego PS4 Pro. Z tego, co pamiętam, one chyba zostały zapowiedziane i w ogóle wyszły w tym samym momencie.
Tak chyba było. Kto wie, może jeszcze zapowiedzą Slim, może to będzie prawdziwe Slim, bo jakby nic nie stoi na... Sony też jest tak, jak Nintendo mówiliśmy, że jest czasami dziwne i nietypowo postępuje, tak Sony ma też taką trochę, taką komunikacyjny, powiedzmy, chaos potrafi wprowadzić. Czasem tak. Pewne rzeczy, które są sensowne, jakby Sony nie za bardzo potrafi je wytłumaczyć, ludzie nie rozumieją, wszyscy nazywają nową konsolę Slim, chociaż ona nie jest Slim. Z kolei Sony samo na przykład w swojej komunikacji nazywa PS Portal konsolą, chociaż to zdecydowanie konsola nie jest,
absolutnie.
Bo jest to urządzenie streamujące z konsoli,
bardziej.
To jest akcesorium do konsoli, więc potrafi tak, więc ja bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, gdyby oni zapowiedzieli PS5 Slim i Pro,
jeszcze jakby dodatkowo.
Tak, bo do tej pory to, co zapowiedzieli, pokazali, co można już kupić w sklepach, to jest po prostu odświeżona wersja PS5. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to w ten sposób miało wyglądać, ale zobaczymy. W każdym razie na tapecie jest nowych konsol dużo.
Zobaczymy, ile z tego się sprawdzi. Warto znaczyć, że wciąż to są jakby tylko domysły oparte na...
Tak, chociaż no w przypadku jakby to jest ten moment chyba, bo...
Switch już jest bardzo długo na rynku.
Switch jest bardzo długo na rynku. Pytanie brzmi, jak oni się czują wszyscy w kontekście rywalizacji tak mocnej, gdyby wyszły te wszystkie konsole jesienią naraz. No to byłoby... To by się pozabijali nawzajem, w sensie podcinaliby sobie, powiedzmy, sprzedaż. No tak. Bo...
A mówmy zazwyczaj się, że raczej kupują... na tym nie zależy.
Tak, ludzie kupują. Oczywiście nawzajem, to nie jest tak, że Sony zależy na tym, żeby Nintendo się dobrze sprzedawało konsole, albo w drugą stronę.
Tak, tylko...
Tylko sami sobie w ten sposób szkodzą. Jest pytanie, kto scyka, nie? Kto się wycofa, kto będzie cykorem, bo to jest trochę tak, wiesz, jadą na siebie samochody i zabawa polega na tym, kto pierwszy odpuści, ten przegrywa, tak? I oni troszkę, tak mi się wydaje, że to może być taki moment właśnie, że Sony zależy moim zdaniem na wypuszczeniu tych konsol teraz. Microsoftowi chyba najmniej tak naprawdę, bo tak jak mówiłeś, Microsoft to jest bardziej Game Pass. Konsola jest takim ważnym elementem tego Game Passa, ale jednak
jest
elementem.
Takim praktycznie terminalem praktycznie. To jest terminal dla Game Passa. Pewnym momencie nawet powiedział.
Myślę, że najmniej zależy na tym po prostu Microsoftowi. Jakbym miał tutaj gdzieś znaleźć tego, komu najmniej zależy, to Microsoftowi najmniej.
Tak. Myślę, najbardziej widziałbym Nintendo.
Tak, bo Switch się rzeczywiście starzeje. Myślę, że jest wiele gier, które już na Switcha nie wychodzą, bo czekają, bo nie mogą wyjść na Switcha, a przypomnijmy, że z każdej gry sprzedanej na Switchu Nintendo bierze 30%.
Tak.
Więc to jest dużo, tak? To jest dużo i trzeba też kontynuować, no ile można odświeżać, chociaż z drugiej strony, no, potrafiło 3DS-a też długo trzymać i odświeżać.
Ale 3DS był dość specyficzną konsolą, jakby...
Też był bardzo słabą konsolą.
Był bardzo słabą konsolą, jakby pod
względem
czystej
mocy. Jeżeli chodzi o hardware, tak.
Czystej mocy, natomiast ona nadrabiała tym, że te gry były bardzo specyficzne. Więc wydaje mi się, że...
No zobaczymy. W każdym razie konsolowo może być bardzo ciekawie, bo pod Duże prawdopodobieństwo jest, że co najmniej jedną konsolę zobaczymy w tym roku. A może nawet trzy różne, chociaż licząc wersje Slim i inne takie, to może nawet pięć. Dokładnie. Więc mamy od jednej minimum do pięć maksimum. Zobaczymy, tak jak się sprawdzi. Takie nasze przewidywania. Co tam jeszcze patrzę? Patrzę, że... Myślę, że w ogóle jeszcze kończę ten temat hardware'owy. Myślę, że pojawi się w ogóle dużo nowych handheldów.
Tak. Zwłaszcza tych na procesorach x86, czyli tych powiedzmy małych pecetów przenośnych.
Tak, bo rzeczywiście się pojawia ich sporo. W zeszłym roku wyszły kolejne. Tak jak mówiłem, każdy duży producent sprzętu jakby hardware'u komputerowego próbuje mieć własnego Steam Decka. Steam Deck już ma wersję nową, tą OLEDową, która wyszła w 2023 roku, więc myślę, że wyjdzie trochę też retro konsolek, one zresztą wychodzą co roku w kolejnych wersjach.
Tak, dużo jest właśnie producentów specjalizujących się w tego typu sprzętach, więc... Zdecydowanie.
Czy ten sprzęt z korbką już wyszedł? Nie, wyszedł już chyba.
On już wyszedł i to on już dawno wyszedł chyba nawet. Dobra, tylko trzeba przyznać, że to jest takie bardzo...
Jest taka konsolka, która ma korbkę.
Tak, novelty item.
Tak, to bardzo niszowa rzecz, więc zostawmy ją w spokoju. Ale tak, myślę, że będzie trochę tych handheldów. I z takich rzeczy bardziej ogólnych, które sobie wynotowaliśmy, myślę, że Gothic Remake będzie największą premierą w Polsce.
Jeżeli faktycznie ukaże się,
tak?
A jest na to duża szansa, to tak. Myślę, że ma szansę rywalizować ze Stalkerem. Jeżeli Starka się faktycznie ukaże. To są dwie bardzo kultowe marki. No, co prawda Gothic jest zdecydowanie jakby bardziej popularny.
Ja myślę, że większą. Jednak myślę, że
na pewno większą, ale no, myślę, że to jest gra, która ma szansę namieszać na rynku w Polsce.
Tak, więc to może być taka największa premiera. No, co będzie jeszcze? Na pewno będzie wzrost roli AI
na pewno,
w tworzeniu gier. Bo to nie znaczy, że już odczujemy to jako gracze, ale już pracownicy studiów pewnie będą mieli coraz większy z nim kontakt, bo to AI i uprogramować umie i wiele rzeczy i graficznie, i tworzy jakieś może koncepty tworzyć i jakieś tam detale różne graficzne. Myślę, że będą powstawały pierwsze gry, które będą robione na bazie właśnie asetów, które będą wykorzystywane przez AI. Tak. Wiele gier na przykład takich czysto indie miało taki problem, że na przykład mogło być, nie wiem, mieć fajny gameplay, ale na przykład nie miało żadnych grafik promocyjnych. Jeżeli na przykład to była pixelartowa gra, która, oddajmy na to, nie wiem, Undertale skończyłem w grudniu. I tak mi się przypomniało w związku z tym. I Undertale na przykład jest grą, którą graficznie wyciągając z screena ciężko byłoby kogoś zachęcić, bo jakby ta gra ma taki specyficzny styl, który trafia do pewnej grupy ludzi, którzy pamiętają stare JRPG i się na nich wychowali, ale do nikogo nowego. I jakby twórcy indyków, myślę, że będą korzystali z tych różnych generatorów obrazków właśnie, żeby tworzyć sobie na przykład chociażby grafiki promocyjne, których często ich tytuły po prostu nie miały.
Tak. A na pewno...
To będzie zresztą też problem, bo będzie dużo gier, które będą wyglądały bardzo ciekawie z punktu widzenia promocyjnych grafik, co będzie sugerowało na przykład, że stoi za nimi duży budżet, kiedy w praktyce nie będzie żadnego budżetu i to będą po prostu jakieś bardzo słabe produkcje opierające się po prostu na asetach z gotowych takich sklepów z asetami, nie? Więc...
Plus do tego tutaj będzie dużo też jakichś takich rozterek, powiedzmy, czysto moralnych, związanych właśnie z tym...
Że AI po prostu kradnie zazwyczaj, czy może w bardzo łatwy sposób kraść cudzą sztukę, styl.
Plus do tego możemy nie chciałbym tutaj wykrakać, ale istnieje duża szansa, że jakby wiele stanowisk pracy może zostać skanibalizowana przez AI.
No to właśnie jest też jeden z punktów, w których napisaliśmy, czyli jakby, że to może być kolejny rok zwolnień w branży i tak zwanych restrukturyzacji.
Tak, to jest dość przykra sprawa, z którą niestety mamy już styczność od dłuższego czasu. Wiele studiów żegna się z dużą częścią swojego personelu i no niestety...
Bo to nie jest tak, oczywiście, że w tworzeniu gier jest taki stały cykl, powiedzmy.
Tak.
Czyli, że studio tworzy grę, zazwyczaj w trakcie procesu kilkuletniego zatrudnia ludzi, a potem jak kończy tworzyć tą grę, to zaczyna tworzyć nową grę, nie potrzebuje aż tylu pracowników, więc jest ten okres, ludzie odchodzą i to był zawsze taki cykl tworzenia gier i to było normalne, ale jakby teraz chodzi o to, że jakby ta skala jest po prostu większa niż do tej pory.
Tak, jest nieprzyjemny trend od dłuższego czasu.
Wiele studiów zamknięto, zostały zamknięte studia, dajmy na to, akurat to twórcy zamknęli sami siebie, ale też z powodów związanych z trudnościami na rynku, czyli studio Mimimi, które tworzyło takie ciekawe strategie w stylu Commandosów. Oni stworzyli Desperados 3, czy ostatnio Shadow Gambit, to była ich ostatnia gra. Zamknięte zostało, dajmy na to, studio, które stworzyło Saints Row.
Tak.
W zeszłym roku zresztą zamkniętych chyba zostało kilkanaście różnych studiów. Niektóre właśnie z taką historią. Kilka tysięcy miejsc pracy jakby zniknęło z rynku, w branży gier. Ja myślę, że to się też odbije z czasem I na nas, to znaczy w sensie na graczach, nie na pracownikach tej branży, ale na graczach w tym sensie, że po prostu na przykład będziemy mieli jakieś tam wątpliwości względem jakości, czy wielkości, czy objętości i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że AI będzie tutaj nadganiać, ale to też z kolei, no właśnie, sztuka robiona przez AI jest cały czas ułomna. Nie wiem, jakby na pewno AI można wykorzystać w wielu pracach biurowych w sposób kreatywny, tak, który zajmuje...
Przez naszego narzędzie po prostu, jakby wspomagające pewien proces twórczy, no ale...
No na pewno na przykład Square Enix zapowiedziało, że chce wykorzystywać, dosłownie agresywnie wykorzystywać AI w pracy swojej, więc to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Też mi się wydawało właśnie, że te japońskie studia pójdą jakby w to jako pierwsze, takie miałem wrażenie.
Ale też przypomnę, że Square miał też taki dość w pewnym momencie dość kontrowersyjny, które są opinie na temat NFT w grach, kiedy NFT były faktycznie tematem, który był na topie, to Square Enix, z tego co pamiętam, również wspomniało, że chciałoby w jakiś sposób wprowadzić. No oczywiście nic z tego nie wyszło, bo NFT
się okazały absolutną klapą, ale
natomiast kolejny dość mocny statement ze strony japońskiego studia.
No i pewnie będzie to kolejny rok dominacji abonamentów. Abonamenty mają, miliony ludzi już te abonamenty opłacają, nawet jeśli nie pamiętają, jak te abonamenty się nazywają, to je opłacają, bo to jest po prostu wygodne i pozwala nam oszczędzić dużo. Chyba nikogo, kto chociaż raz kupił Game Passa albo jakiś inny abonament, bo w tym momencie abonamentów jest dużo, bo jest też Ubisoftowy abonament, który pozwala grać w gry Ubisoftu. Jest abonament EA.
Nie nazwany abonament od PlayStation.
Jest abonament od PlayStation, PlayStation Plus. Naprawdę się nazywa PlayStation Plus. Po prostu
plus
on ma swoje, on ma trzy poziomy.
Tak, ma jakieś trzy poziomy.
Trzy poziomy. Podstawowy, czyli opierający się po prostu na tym, co kiedyś.
I grze online,
tak. Tak, gra online i dwie, trzy gry w miesiącu, które możesz dać do biblioteki, wyższy, który jest takim Game Passem i najwyższy, który jest Game Passem plus...
Starsze tytuły,
tak. I jeszcze streaming do tego dochodzi.
I jeszcze streaming.
Tak, więc jakby sam opłacam w tym momencie właśnie to Sony, ten abonament. W zeszłym roku kupiłem do Starfielda na przykład, żeby pograć Starfielda, kupiłem sobie Game Passa, więc jakby to działa, tak? Pewnie bym... Nie wiem, czym kupił Starfielda, gdybym miał specjalnie kupować go, to nie wiem, szczerze, czym to zrobił, a w Game Passie jak najbardziej, nie? No dobra, dużo mówiliśmy dużo o tym roku.
Tak jest.
I na tym zamkniemy w takim razie nasze dzisiejsze podsumowanie. Dajcie znać, co wy myślicie o 2024 roku, poza tym... Jakie graliście gry świąteczne, bo
dokładnie
to też prosiliśmy was o danie znać, więc jak
czy graliście w Skyrim albo w Uncharted.
Dotrwaliście do tego segmentu, to w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy dotrwali do tego segmentu, jest nam bardzo miło. Mamy nadzieję, że wasz początek roku będzie dobry, że znajdziecie sobie jakąś fajną grę na
dokładnie
początek.
Tak.
O. I potem będziecie kontynuować ten trend przez cały rok. I co? Kłaniamy się w takim razie.
Kłaniamy się bardzo ładnie, dziękujemy za wysłuchanie i do następnego.
Trzymajcie się, cześć.
Cześć.